Hej, tu Flora i kolejny odcinek z Chaty Pustelnicy. Dzisiaj chciałabym sobie z wami pogadać, czy właściwie sama gadam sobie do mikrofonu, no ale powiedzmy, że traktuję to wszystko jako taką rozmowę samej ze sobą trochę. To dziwne jest gadać samemu do siebie, nie? Straszne. Słuchajcie, tak zastanawiam się nad takim nieodpowiedzialnym rodzicielstwem. Z czego ono tak do końca wynika? Dlaczego ludzie podejmują różnego takiego typu głupie decyzje, które wpływają potem na wszystkich, na dzieciaki, na młodzież, na całe społeczeństwo? Bo wiadomo, że rodzina, ona wpływa na całokształt społeczeństwa. To jest takie podstawowe, wiecie, taka podstawowa rzecz, rodzina. Ona wpływa na całokształt naszego kraju, tego, jaki jest, jacy są ludzie, nawet jacy są ludzie sami dla siebie. No i tak mi się wydaje, że w tych naszych czasach współczesnych to ta rodzina jest jakaś taka, no, niedoceniona może trochę. Może gdzieś trochę spychana na bok, jeśli gdzieś się znajduje jakaś rodzina, no to nie wiem, ja akurat nie mam takiego za dobrego skojarzenia z tym słowem rodzina, bo nie wiem, nie wydaje mi się, że rodzina jest taka zawsze perfekcyjna i cudowna i wspaniała, jak ją się przedstawia, że jest. No i ja mam ten problem, kiedy ktoś mówi, że rodzina to jest najwspanialsza rzecz na świecie. Ja tak wcale nie myślę, że rodzina jest najwspanialszą rzeczą na świecie i jakoś mam takie czasami negatywne skojarzenie z tym słowem rodzina. Chociaż ja sobie z tego zdaję sprawę, że wiele takich pozytywnych rzeczy z rodziny wypływa i że rodzina, jakby nie było, jest dla mnie też ważna. Taka moja najbliższa, bo bez nich na pewno byłoby mi trudno. Bez niej byłoby mi trudno, bez tej mojej rodziny. Sama rodziny nie założyłam i nie wiem, czy kiedykolwiek założę. Takiej, w sensie takiej typowo dziecko, no ktoś tam jeszcze i ja. Raczej wydaje mi się, że to nie nastąpi. Ale do tematu. O co mi dzisiaj chodzi? Ja bym sobie dzisiaj chciała pogadać o takim nieodpowiedzialnym rodzicielstwie. Kiedy, no, jesteście jeszcze młodzi, postanawiacie, że się ohajtacie. No i macie dzieciaki. Teraz mam na myśli taką historię, no to jest jeszcze, wiecie, dobrze, kiedy sobie planujecie te dzieciaki. Niedobrze jest wtedy, kiedy wy sobie niczego nie planujecie, a no dziecko się wydarza. Powiedzmy, no nie wiem, jesteście młodymi ludźmi, no i nagle wydarza się ciąża. I co wtedy? No powiem wam, że sytuacja jest skrajnie trudna, bo według mnie to też nie jesteś jeszcze tak psychicznie w 100% gotowy na dziecko. Powiedzmy, że nie masz żadnych warunków do tego, żeby zapewnić temu dziecku, nie masz żadnych dobrych warunków bytowych. No nie jesteś gotowy na to. Wiesz, że na przykład rodzina cię nie wesprze, albo no nie wiem, dużo będzie z tego tytułu problemów. Że może, nie wiem, będziesz zmuszona przerwać studia albo przerwać szkołę, bo niekiedy i tak bywa. Z reguły uczniowie, którzy są w szkole, no to mają coś takiego jak nauczanie indywidualne, no i wtedy korzystają bardzo często z tego prawa, wtedy to nauczyciel jest zobowiązany jeździć do takiego dziecka i wiecie, i go uczyć. Mimo tego, że dzieciak nie chodzi do szkoły, no to nauczyciel przyjeżdża i uczy takie dziecko, żeby mogło skończyć szkołę. Żeby nie miało nieobecności, żeby miało jakieś tam oceny. No i taki nauczyciel co robi? Jedzie sobie do takiej panienki, która, nie wiem, karmi. Z jednej strony ma, wiecie, rozłożony zeszyt od matematyki, no a po drugiej trzyma i nagle stwierdza, och, przepraszam, dziecko mi się rozpłakało. Nie wiem, wyciąga piersi, karmi, równocześnie pisząc w zeszycie. No do takich sytuacji dochodzi. No i wiecie, no dziwna sytuacja. Bardzo dziwna. No bo kiedyś to byłoby tak, że słuchaj, masz dziecko, no to no trudno, no to przerywasz uczenie, przerywasz naukę, przerywasz szkołę, no i odpowiadasz za to. Kiedyś była taka odpowiedzialność, że w ogóle młoda dziewczyna, kiedy zaszła w ciążę, no to było na niej takie piętno na nią takie nałożone, że rodzina, nie przypilnowaliście jej? Nie widzieliście, co się dzieje? Nie widzieliście, że koło niej jakiś facet się kręci, że no może jej dziecko zmajstrować? Nie widzieliście tego? To co? To jak wy sobie to wyobrażacie? Jak to będzie wyglądało, kiedy ona za wcześnie urodzi dziecko? No bez ślubu oczywiście, no bo jeszcze wtedy w takich czasach, no wiecie, późniejszych czy wcześniejszych, nie wiem jak to powiedzieć, dawno temu to było tak, że no bardzo trzymano się tych zasad, że jednak kobieta no nie powinna mieć żadnego dziecka przed ślubem albo bez ślubu. No było wtedy to takie piętno. Rodzina sprawowała pieczę nad takim dzieckiem, żeby no krzywda się dziewczynie młodej nie stała. Młodemu kawalerowi również, więc też uczeni byli mężczyźni no jakiegoś takiego zachowania czy powściągliwości takiej seksualnej. Teraz wydaje mi się, że rodzina też prawdopodobnie rozmawia z młodymi. Wydaje mi się, że młodzi ludzie, oni wcale nie są tak bardzo zainteresowani seksem. Może to jest tak, jak trochę z Japończykiem. Nie wydaje mi się, żeby było może tak hardkorowo, jak z młodymi Japończykami, którzy są w ogóle aseksualni. Ale słuchajcie, no ja sobie tak myślę, że kiedyś te czasy były rzeczywiście inne, że kiedyś chłopak, który siedział u dziewczyny, no to musiał mieć jedną nogę w pokoju, drugą w przedpokoju, żeby rodzina, drzwi oczywiście były otwarte, żeby to rodzina, no wiedziała, co się dzieje. No bo kiedyś w ogóle nie było czegoś takiego jak wsparcie państwa. Jeżeli zostawałaś samotną matką, no to no, musiałaś się liczyć z tym, że w jakiś tam sposób musisz sobie poradzić, albo ewentualnie twoja rodzina ciebie musi wesprzeć, żebyś ty dała radę to dziecko utrzymać, wychować, ubrać, wykształcić no, w jakiś sposób. No i wtedy kobiety liczyły się właśnie z tym, że no, będą samotnymi matkami i nic dobrego się takiego... Ojejku, sorry, chrypię, bo rano jest, a ja mówię bardzo rano, nagrywam. No i słuchajcie, no kobiety liczyły się z konsekwencjami swoich działań, no bo wiedziały, że no, nikt ich nie wspomoże tak naprawdę. A teraz to jest tak, że no w razie czego, kiedy urodzisz sobie takie dziecko, no to no jeżeli pan się nie chce ohajtać z tobą, no to no twoja sytuacja jest utrudniona, no ale masz wsparcie zawsze ze strony państwa. No nie wiem, w postaci chociażby nie wiem, tych zasiłków, tych wypłat dla samotnych matek, no dla bezrobotnych, jeżeli jesteś jeszcze bardzo młoda i nie pracujesz. No widzicie, no państwo wspiera. Moim zdaniem jest to takie trochę wspieranie patologii, bo zauważcie, że kiedy nie pracujecie, no to dostajecie pieniądze za darmo. Natomiast kiedy wy pracujecie, to wam się je zabiera dla kogoś, kto nie pracuje. To jest takie, czyli karany jesteś za pracę, a nagradzany za nie pracę. Przy czym jeszcze o tyle nasza sytuacja w Polsce jest o tyle lepsza od sytuacji na przykład we Francji, może czy w innych krajach, że no te pieniążki są stosunkowo niskie, to są niskie sumy. No natomiast no ja znam takie wypadki, w których to jest, wiecie, taka historia, no trochę urban legend, kiedy opowiada mi koleżanka, że oj, moja koleżanka, czyli koleżanka koleżanki, słuchajcie. No to na osiedlu, że nie znają się za bardzo, no ale ta jedna pani, no pyta ta moja koleżanka jej, słuchaj, czemu ty no nie pójdziesz do pracy. Na co ona jej odpowiada, że no ona ma bardzo, to jest rodzina wielodzietna. Ona jej odpowiada, a po co? Słuchaj, mi się nie opłaca za tyle pieniędzy, ja więcej dostanę po prostu od tak, od państwa. Dostanę więcej niż gdybym miała sama pracować. Mi się nie opłaca pracować. Rozumiecie, to doszło do tego, że jej się nie opłaca pracować. Jej się bardziej opłaca po prostu nic nie robić i żerować na państwie. No powiem wam, że straszne to jest. To jest straszne dla mnie. No ale wróćmy do tego nieodpowiedzialnego rodzicielstwa. No tego, co się wydarza, kiedy ta młoda dziewczyna zachodzi w ciążę. Ona ma to nauczanie indywidualne. Uczy się, no czasami ja pamiętam, że na studiach spotkałam się z tym, że również miałam koleżankę, która dziecko urodziła jakoś tak na studiach. I co się dzieje z dzieckiem wtedy? Ona dziecko automatycznie, kiedy je urodziła, zostawia u matki i wraca na studia. Żeby dokończyć studia, wraca na te chyba 2 lata na studia. A dzieckiem zajmuje się jej matka. I słuchajcie, i to mnie przeraża. To mnie przeraża, że wtedy, kiedy to dziecko ciebie najbardziej potrzebuje jako rodzica, już pal 6, że ono nie będzie miało tego ojca. To już przypadło, trudno. Ale, że to dziecko nie ma matki przez te dwa lata ono nie ma matki. Pomyślałam sobie, Boże, to tragedia jest dla tego dziecka. Że ona, mnie to zdziwiło, dlaczego ona nie przeszła na tryb studiów zaoczny, tylko wybrała, że ona zostaje na tym dziennym. No bo to wiecie, no bo dziecko cały tydzień jej nie widzi, ona wraca na weekendy, jeżeli wraca, z reguły to wracała, no ale powiedzmy, że no zostaje. To dziecko jej nie widzi. To jak to dziecko, ono ma kontakt z nią załapać, w ogóle jakieś więzi utworzyć? Jak to ma wyglądać? Przecież to dziecko będzie miało więzi z babką, a nie z matką. No słuchajcie, no to jest dla mnie masakra. Jak ty sobie to wyobrażasz? Kiedy to dziecko ono ciebie potrzebuje właśnie w tej chwili. Przez pierwsze 3 lata swojego życia ono najbardziej potrzebuje matki. To pomijmy, że ojca w ogóle nie ma jeszcze w tej sytuacji. A ona myśli, że ona tym samym, że ona studiuje, ona zapewnia dziecku dobro, no bo ona będzie miała wykształcenie wyższe, no bo ona będzie potem mogła pójść do pracy, zapewnić byt dziecku. To ja wam powiem byt bytem, ale i potrzeb takich emocjonalnych, to co to babka jej zapewni, te potrzeby emocjonalne ją wychowa przez te pierwsze 3 lata? Kiedy pierwsze 3 lata to powinny być zarezerwowane tylko i wyłącznie dla matki, dla ojca? Bardziej niestety dla matki. Ja sobie tego nie wyobrażam. No oczywiście ja nie chciałam wtedy, ja nawet wtedy jeszcze nie zastanawiałam się tak dobrze o tym, ale już na ten temat, ale nie myślałam o tym, ale no powiem wam, że miałam wtedy takie poczucie, że co ty robisz, ale nigdy jej tak nie zapytałam o to, bo jakoś tak, nie wiem, nie chciałam jej do siebie zrazić, czy nie chciałam jakichś, wiecie, problemów wywoływać u niej z tym związanych, że ona się mnie obrazi, albo... No nie poruszałam tego tematu, ale bardzo pamiętam, że mnie to kopnęło, bo jednak stwierdziłam, że no ale jak to? To ty zostawiasz to dziecko, kiedy ono ciebie teraz potrzebuje najbardziej? A pomyślałam sobie potem, co jak to dziecko sobie później będzie życie układało? Jak to życie będzie później u tego dziecka wyglądało? Z taką luką w postaci braku matki na początku. Jak te kontakty ich będą wyglądały? Jak będą wyglądały więzi matki z dzieckiem? No powiem wam, straszne. No i to, powiem wam, to nieodpowiedzialne takie rodzicielstwo, ono było trochę piętnowane, nawet w epoce wiktoriańskiej. No kobieta nie powinna żyć sama, czy wychowywać dziecka sama. Dlatego, no jeżeli zdarzyła się taka nieprzewidziana ciąża, no to rodzina pomagała. Rodzina była, na rodzinie spoczywał ten obowiązek. Najbliższej, że widzisz, co się stało, trzeba teraz pomóc. To palszyć, że oni z wychowaniem nawalili, bo jednak powinni tłumaczyć córce czy synowi pewne rzeczy. Tak sądzę. No ale brali na siebie tę odpowiedzialność i dbali o dziecko, o dziewczynę, o syna. No w tej chwili jest to takie myślenie, że państwo pomoże, państwo wesprze. No powiem wam, to dziwne jest. To jest wspieranie patologii i tyle. To potem jest przerażające, co się dzieje później z takimi młodymi ludźmi, młodymi dzieciakami, które raz, że już wychowują się z jednym rodzicem, nie ma drugiego, co już jest dysfunkcją, bo powinien być ojciec, matka i to dla mnie jest w ogóle niezaprzeczalne i tego według mnie nie da się podważyć w żaden sposób, no a rodzica nie ma. I powiem wam, że wtedy to rodzicielstwo jest najbardziej rozwalone właśnie. Rodzicielstwo i całe społeczeństwo się przez to rozwala. Przez ten taki brak odpowiedzialności ludzi za coś. Bo czasami faktycznie jest źle, kiedy w rodzinie tej miłości nie ma, bo dziecko zawsze to wyczuje. Ono wyczuje to. Ono wyczai, kiedy, no nie wiem, matka nie kocha ojca, ojciec matki. Nie mają do siebie żadnych uczuć. I dziecko to widzi, dziecko to obserwuje. I nie wiem, czy obserwowanie tego, jak bardzo ta rodzina jest kulawa, jak bardzo jest dysfunkcyjna, że jest dwoje ludzi razem i oni siebie nie kochają w żaden sposób. A mimo tego zastanawiasz się, jak to jest możliwe, że oni ciebie na świat powołali. Że jak to jest możliwe? Czyli co, to kiedyś mieliśmy jakieś uczucia, że ty powstałeś i nagle nie ma w tym domu nic. Nie widzisz, jak oni sobie okazują uczucia, bo oni sobie w ogóle nie okazują uczuć. To jest jakaś zima, śpią w oddzielnych sypialniach. Nie okazują sobie uczuć w ogóle. A ty to widzisz i tak się zastanawiasz, kurde, to tak jest wszędzie? To na tym polega rodzina? To tylko w filmach tak pan panią pocałuje, a pani pana? To tylko w filmach tak jest? To jak powinno być w rodzinie? To dlaczego tak jest? Jeśli tak nie jest tak jak w filmie, a tutaj nie jest tak, to czemu? I widzicie, jaki mindfuck macie. Z czego to wynika? Dlaczego tak jest? Dlaczego u innych jest tak, a u mnie jest tak? No nie wiecie. A chcielibyście, żeby było wszystko dobrze, żeby było tak, jak powinno być. Powiem wam, no przykre to jest. No i a propos tego nieodpowiedzialnego wychowywania dzieciaków. Nawet w takich rodzinach jednoosobowych, kiedy jest tylko matka, brakuje ojca, albo ojciec jest, nie ma matki. No to powiem wam, że już jedną z tych, nawet tych takich najgorszych rzeczy, to jest jak jeszcze rodzic mówi dzieciakowi, że ja ciebie nie chciałam, ty jesteś z wpadki. To wtedy nie dość, że widzicie patologię, to jeszcze jak usłyszycie coś takiego, że ty jesteś z wpadki, to wiecie co, nawet jeżeli wasze dziecko jest, wiecie, z wpadki, to wy mu tego nie mówcie. Nigdy nie mówcie czegoś takiego. Nigdy. Jesteś z wpadki, ja ciebie nie chciałam. Bo czasami, wiecie, wy macie ochotę powiedzieć coś takiego, no ja siebie na świat nie prosiłam. I proszę, jestem. To jakim cudem powstałaś? No to rodzice musieli mieć do siebie jakieś uczucia chyba, no kiedyś. No nie wiem, no nikt ich do seksu nie zmuszał. Uważam, że seks to raczej wychodzi z waszych przeżyć emocjonalnych, z waszych uczuć. Nikt was do tego nie zmuszał, a wy powstaliście w jakiś tam sposób. Później obserwujecie patologię w rodzinie, bo nie ma żadnych uczuć do siebie. Co, nagle libido spadło? Do tego stopnia, że co, jesteście aseksualni, bo śpicie w oddzielnych łóżkach? A co, a wasze dziecko, syn, córka, ono tego myślicie, że nie widzi? Że ono nie widzi, jak wy ze sobą rozmawiacie albo nie rozmawiacie? Co, wy jesteście bratem, siostrą, że wy ze sobą nie śpicie? Tylko jesteście kumplami, że ze sobą rozmawiacie i tyle? I nic więcej? Nie ma żadnej romantycznej relacji między wami? To kim wy jesteście? Ja wiem, że słuchajcie, są różne typy ludzi, że niektórzy są w ogóle aseksualni, nie potrzebują seksu. Wtedy też to, ja to rozumiem. Wiem, że ludzie mają różny poziom libido, na przykład. To też jest dla mnie zrozumiałe. No ale, wiecie, no jest to, kurde, dziwne. Jest to dziwne. I wracając do tego nieodpowiedzialnego rodzicielstwa, co się dzieje, kiedy młoda dziewczyna rodzi dziecko i ma pomoc od strony państwa, co jest bardzo dziwne, no to widzicie, jak ta patologia może się rozkręcać i jak się może rozwarstwiać. Jak ludzie, nie wiem, czy nie wyobrażają sobie, że z tego, co robią, no nie wiem, może być dziecko, że potem trzeba to dziecko wychować, że potem trzeba zapewnić byt jakiś temu dziecku. No przerażające to jest. Bardzo przerażające. A potem, słuchajcie, rozmawiam z tymi młodymi ludźmi czasami, no i słyszę taką rzecz. Ja mówię, słuchajcie, no mówię, jest tak i tak. Czemu wy się nie uczycie? A, bo ja czasu nie mam, ale ja pracuję. Myślicie, kurna. Dzieciak jeszcze jest w wieku takim, no, w którym on się powinien uczyć, a on pracuje. Ale w twoim wieku to dla ciebie powinna być szkoła najważniejsza. To, żebyś ty miał dobre oceny, bo to jest twoja praca. Nie. Pieniądze są najważniejsze. Ja potrzebuję pieniędzy. O, widzicie? Ja potrzebuję pieniędzy. No to co? Myślę sobie, kurde, to rodzic ci nie jest w stanie zapewnić tych pieniędzy? Że ty musisz pracować? Chłopaku, dziewczyno? Ty masz czas na naukę w tej chwili? Słuchaj, mówię, ty się jeszcze napracujesz. Ty musisz mieć dobre oceny, ty musisz stawać do kolejnej klasy bez problemu. Ty marnujesz, tracisz swój czas, ty powinieneś się uczyć. Mimo tego, że uważam, że słuchajcie, szkoła to czego ona tam nauczy, ale powinna uczyć przynajmniej tej takiej odpowiedzialności, systematyczności w nauce, w pracy. Powinna przede wszystkim rozwijać też te takie pamięciowe różne funkcje, że uczycie się różnych pierdół, ale uczycie się po to, że jesteście w stanie, wiecie, że jesteście potem w stanie zapamiętać książkę telefoniczną, jeżeli jest taka potrzeba. I pod tego jest dla mnie szkoła. I słuchajcie, wy macie czas teraz na naukę, mówię do tych ludzi. Pieniądze są praca. I tak potem, słuchajcie, słucham potem ich tłumaczeń, że no ale ja się nie nauczyłam, bo ja pracuję. Słuchajcie, no nóż mi się w kieszeni otwiera. Gdzie jest ta matka z tym ojcem? No gdzie oni, kurde, są? Co, wy nie widzicie, że dzieciak po prostu się nie uczy? Że traci swoją młodość na pracę, kiedy jeszcze on będzie miał czas, żeby pójść do tej pracy? No powiem wam, no straszne to jest. A potem, że są słabe wyniki w szkole, że on się nie uczy. No kiedy macie się, kobieto, uczyć? Albo mężczyzno? Kiedy on pracuje, ona pracuje. To jest nieodpowiedzialne rodzicielstwo, kiedy dzieciaka powołuje się na świat i każe mu się na przykład za wcześnie dorosnąć. No bo ty nie jesteś w stanie jako matka albo jako ojciec zapewnić mu bytu. Co jest twoim głównym zadaniem, naczelnym, nadrzędnym. Okej, jakaś praca letnia, kiedy nie ma szkoły raz na jakiś czas, żeby sobie chłopaczyna, dziewczynina dorobiło. niech tam pracują, ale w trakcie roku szkolnego wysyłanie dzieciaka do pracy, to coś jest nie tak. Coś jest nie tak. Dlaczego on ma teraz pracować, kiedy on się powinien uczyć? Żeby sobie móc zapewnić pracę lepsze jutro. Co to w ogóle jest za myślenie? Dlaczego się pozwala na takie rzeczy dzieciakom? Po co? Bo sama nie jesteś w stanie utrzymać dziecka? To po coś ty je w ogóle rodziła, kobieto? Pierwsza rzecz. Jak wiesz, że nie jesteś w stanie mu zapewnić jakiegoś bytu, jakiegoś godziwego życia. To jest pierwsza rzecz. Pierwsza. Natury etycznej. Według mnie. Bo nie uważam, że słuchajcie, aborcja jest czymś dobrym. Nie uważam. Uważam, że to jest etycznie naganne. Bo zabieracie komuś przyszłość, zabieracie komuś całe życie. A życie jest tylko jedno i ono po prostu mogłoby się różnie potoczyć. Bo losy są każdego różne i są niezbadane. I to jest dla mnie etyczne, etycznie nie, naganne po prostu. Ale powiem wam, że czasami to jest mniejsze zło. I czasami ludzie podejmują decyzji, których by nigdy nie chcieli podejmować. I czasami po prostu nie mają wyjścia. Tak sądzę. Bo z drugiej strony pomyślcie sobie, co by było, gdyby taka kobiecina, ona, bo mówi się tak, a kazał jej ktoś uprawiać seks? A zmuszał ją ktoś? Ja powiem, nie, no nikt jej nie zmuszał. A to co, nie może urodzić i oddać? Urodzić i oddać. Dobre sobie, do jakiegoś pewnie tego... sierocińca, a potem z tym sierocińcem co się dzieje z dzieckiem? Nie, bo ktoś by wziął. Kto by wziął? Sierocińce póki co są pełne dzieciaków. Pełne dzieciaków są. Ktoś by wziął. Może by ktoś wziął. Słuchajcie, znam sytuacje, w których są dzieciaki w rodzinach zastępczych. Są. I co? Wiecie, jak taki dzieciak funkcjonuje? Jaki on jest? On ma wiecznie żal i słusznie i pretensje o coś do świata. Jest wkurzony, młody, ma problemy z nauką, nie chce się uczyć, zachowuje się wredynie i powiem wam, że nie wiem, czy ma tak świetnie, bo w życiu u niego jest jeden wielki pytajnik. Nigdy nie znałem rodziców, kim jestem, skąd pochodzę, nie znam swojej rodziny, mam tylko na przykład najbliższą siostrę, ale nie znam rodziny, to już jest dla mnie problem. I tak się buja po tym świecie, wiecie, i nie wie, co i jak. On nie wie nic o sobie tak naprawdę. Stale siebie poznaje, ale tak naprawdę się nie zna. Nigdy do końca siebie nie pozna. Tak w sensie dosłownym. Bo on nie wie, kim byli jego rodzice, bo go po prostu porzucili. Owszem, ktoś inny się może tobą zająć, ale masz poczucie i krzywdę porzucenia już wtedy. Masz w sobie takie, że no, kur, rozumiecie, zostawili mnie. Zostawili mnie, osierocili mnie. Albo z własnego wyboru, bo mnie matka oddała, urodziła, zostawiła. I potem przez całe życie chodzicie i szukacie, zastanawiacie się, myślicie o tej matce, o tym ojcu, o waszej pierwotnej rodzinie, nawet kiedy jesteście w zastępczej. I zastanawiacie się, myślicie sami o sobie, że skąd ja jestem, skąd pochodzę, to kim ja w ogóle jestem? Bo się zdarzyła taka wpadka i skazani już jesteście do końca na takie życie. Może matkę, ojca poznacie, ale no już wiadomo, że macie do nich takie... podejście, no jak pies do jeża trochę i macie pretensje i żal słuszny, albo pretensje i żal słuszny do wszystkiego, powiem wam, to nie jest wcale takie miłe i fajne i uprzejme uczucie. To co, to lepsze jest jakie... Ja wiem, że znajdą się tacy, którzy wam powiedzą, że lepsze jakiekolwiek życie niż nie życie. Ja z takich nie jestem, nie jestem z takich osób. Bo ja, dla mnie jest ważny komfort życia. Ja chcę żyć dobrze. Mnie takie życie, byle jakie ono mnie nie obchodzi. Że tylko będę oddychać. Bo dla mnie to nie jest życie. Kiedy ja tylko oddycham. I leżę jak warzywko. Albo tak się męczę ze sobą duchowo, że nie potrafię sama ze sobą dojść do ładu. To nie jest dla mnie życie. Jakie to jest życie? Żadne życie. Więc dla mnie wcale jakiekolwiek życie nie jest lepsze od nieżycia. Bo kiedy nie żyję, to przynajmniej nie cierpię. Nie odczuwam, bo mnie nie ma. To jak mam czuć? Po prostu mnie nie ma. Owszem, cała moja perspektywa bycia, ona była, mojego życia była. I znowu, słuchajcie, to nie jest tak, że ja uzasadniam, może też trochę uzasadniam aborcję, ale to nie jest tak, że jestem wielką zwolenniczką aborcji, ale uważam, że to jest po prostu mniejsze zło i to jest po prostu, czasami podejmujemy decyzje, które są mniejszym złem. Dlatego nigdy nie będę chyba potępiała, nie mam w sobie na tyle nerwu, tyle tupetu, tyle zuchwałości, żeby takie kobiety, które dokonują aborcji, potępić. Bo ja nie wydaje mi się, że ta decyzja odnośnie aborcji, że to jest taka super łatwa decyzja i bezproblemowa i taka na lajcie, a to sobie usunę. No nie, ja tak nie myślę, że tak jest, bo to jakby nie było, wydaje mi się, że to jest takie dziecko w was i macie tego świadomość, że to jest z tego zarodka będzie dziecko. I kurde, mam dziecko w sobie, więc to wcale, ja nie mam, tylko tak podaję taki przykład. No ale nie wydaje mi się, że podjęcie decyzji o aborcji to jest taka łatwa decyzja. I nigdy nie będę chyba potrafiła tak w ogóle potępić takich kobiet. To znaczy nie będę tak jak Wojciech Cejrowski rzucała, o to taka i taka, a to morderczyni, a to coś tam. Nie, ja tak nigdy nie będę, nie mogę tak, nie mam takiego nawet odruchu, żeby tak powiedzieć. O takiej kobiecie. Nie mam. Nawet no, przez głowę mi coś takiego nie przeszło. Jak możesz tak powiedzieć o drugiej osobie, która, no nie wiem, dokonała czegoś takiego? Nie potrafię tego zrozumieć, powiem wam. Jest to dla mnie nieetyczne, jest to dla mnie niemoralne, no bo zabierasz komuś szansę na życie. Ale znając życie, to czasami się po prostu nie dziwię. I to jest zasada wybierania mniejszego zła. To jest zasada wybierania mniejszego zła. Pamiętacie, jaka była głośna sprawa tej takiej przybysz, która usunęła dziecko i... bo mieszkanie miała za małe, podobno. Nie wiem, tam pisane były różne cuda, wianki na jej temat. I sytuacja tak się nawarstwiła, zrobiła się taka, nie wiem, jakaś mega głośna. Nie wiem, powiem wam, że rzadko która kobieta przyznaje się do aborcji, ona to zrobiła i spotkała się potem z wielkimi gromami ze strony społeczeństwa, z bluzgami odnośnie swojej osoby, tymi, że jest morderczynią, a walczy o prawa zwierząt i tak dalej. Wiecie, że zwierzęta to ważniejsze są od ludzi. A w nosie to mam w ogóle. Ja w ogóle mam wywalone na to. Aborcja była kiedyś, jest teraz, ona będzie. Mam mieszane uczucia odnośnie tego aspektu. I powiem wam, że z tego, co obserwuję, dlaczego jest patologia na ulicy, dlatego, że dzieciaki są niechciane, one są z wpadek. Gdyby wszystkie dzieci były planowane, a powinny być planowane, powinny być chciane, powinni rodzice się świadomie decydować na dziecko, to uważam, że patologii byłoby mniej. Przede wszystkim dziecko, ono powinno być chciane, ono powinno być kochane, ono powinno być w rodzinie, gdzie jest dwoje ludzi, a nie jedno. I jedno robi, po prostu obowiązki robi wszystkie za dwie. No nie da się rozdwoić, słuchajcie. No to jest niemożliwe. To jest niemożliwe, że kobieta ma nagle zastąpić i ojca, i matkę. To jest niemożliwe, albo ojciec, matkę, plus jeszcze bądź ojcem. Na dwa etaty pracuj. To jest niemożliwe. I dziecko powinno być przede wszystkim chciane. A patologiom uważam trzeba zapobiegać. Takim ludziom, z którymi ja mam czasami do czynienia młodym, gdzie to już na granicy z prawem są, łącznie z kuratorem nad sobą. I obserwujesz te patologie, myślisz czasami, że gdzie ja trafiłam? Gdzie? Z kim ja pracuję? Niekiedy. Uważam, że patologiom trzeba zapobiegać. Trzeba leczyć tego raka, który jest. I walczy się z nim. Ale społeczeństwo, żeby było zdrowe, no to słuchajcie, trzeba planować takie rzeczy, trzeba zapobiegać patologiom. Jeśli kobieta wie, że z tego dziecka, które ma, patologia będzie, jeśli ona je urodzi, ona je zostawi... Patologia będzie, tak czy siak. Dzieciak będzie miał już zryty beret. Ja wiem, że znowu teraz powiecie mi, że ale ja mam kumpla, który jest po sierocińcu, wyszedł, wychował się tam. Super człowiek, sobie świetnie radzi. No na pewno, ja uważam, że no chodzi już szczęśliwy, uśmiechnięty. Może tak. Ja nie twierdzę, że nie. Ale ja mówię o takiej średniej statystycznej. No wyobraź sobie, że ty byś nim był. Jakim ty byś był człowiekiem? Jak byś reagował? Jaki byś był? Byłbyś wiecznie chodził uśmiechnięty, czy nie? Dobra, słuchajcie, ja ten odcinek to taki strasznie sposzatkowany i taki chaotyczny i tak jakoś mi dzisiaj wyszło, że to wszystko mówię bez planu, tylko po prostu są takie moje luźne przemyślenia. Pozdrawiam Wykop i pana Dipolarnego i spółkę z takim pieskiem z awatarem, też jest taki fajny chłopak, fajny człowiek. Dobra, ja wszystkich pozdrawiam słuchaczy moich i będę spadać. To wiem, że to był straszny chaos był w tych moich myślach, ale no takie są moje główne przemyślenia na dziś. Słowo na dziś, niedziela na dziś, z Florą. Spadam, dobrego tygodnia, dajcie radę w tych waszych pracach, bo to, co się w pracy dzieje, to jest zawsze trudne i straszne czasami. Trzymajcie się wszyscy, pozdrawiam was, cześć.